Witam Cię w podcaście 21% rocznie jak inwestować. Ja nazywam się Paweł Biedrzycki. Zapraszam do wysłuchania odcinka 8, w którym po raz pierwszy mamy gościa z okazji 8 urodzin rynku Katalist na giełdzie papierów wartościowych, takiego rynku poświęconego obligacjom. Postanowiłem zaprosić osobę, która jest związana z tym rynkiem od samego początku jego istnienia, Kamila Gemrę, który między innymi zrobił doktorat z obligacji. No i porozmawiamy o tym, czym są obligacje, na co warto zwrócić uwagę podczas inwestowania w obligacje, czy obligacje to jest inwestycja, czy raczej lokata kapitału, oraz o tym, gdzie szukać informacji oraz materiałów edukacyjnych na temat obligacji. Zapraszam do wysłuchania podcastu. To jest podcast 21% rocznie jak inwestować. Przez najbliższe 30 minut będziemy rozmawiać o biznesie, pieniądzach, inwestowaniu i dobrze się bawić. 21% rocznie to podcast serwisu strefainwestorów.pl. Usiądź wygodnie, zrób głośniej. To jest inwestycyjny głos w Twoim domu. Dzień dobry. Kolejny odcinek podcastu 21% rocznie, tym razem nietypowy, bo z gościem specjalnym, Kamilem Gemrą. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaprosiłem gościa specjalnego na 8 odcinek podcastu 21% rocznie, no bo mamy rocznicę rynku Katalist, rocznicę rynku obligacji i to jest 8 rocznica i w związku z tym będziemy dzisiaj rozmawiali o tym, jak inwestować w obligacje, a właściwie obligacje, czy to jest lokata kapitału, czy raczej inwestycja? Kamil, powiedz coś o sobie.
Dzień dobry, nazywam się Kamil Gemra. Obecnie pracuję w agencji relacji Inner Value. Jestem tam partnerem zarządzającym. Pracujemy dla spółek z warszawskiej giełdy przy relacjach inwestorskich, ale oprócz tego przy publicznych emisjach obligacji prowadzimy działania komunikacyjne. Myślę, że przez ostatnie 2 lata w większości takich tego typu emisji na rynku byliśmy zaangażowani, byliśmy obecni. I oprócz tego zajmuję się też trochę działalnością naukową. W 2015 roku obroniłem doktorat na SGH i tematyka rozprawy też dotyczyła właśnie obligacji.
Okej, okay, no ale to powiedz mi, skąd się w ogóle wzięły jakby obligacje? Skąd ci przyszło na myśl to, że można się wyspecjalizować w tym temacie? No bo zacząłeś się tym interesować kilka lat temu, praktycznie jak rynek obligacji w Polsce startował.
Tak, dokładnie tak. W 2009 roku, pamiętam, w maju byłem na praktykach w domu maklerskim PKO BP i tam właśnie opowiadano o takim projekcie, że będzie we wrześniu startował rynek obligacji Katalist. Część pracowników była w to zaangażowana. No mnie to zainteresowało, co to takiego będzie, no było to całkowicie coś innego niż rynek akcyjny. No i wtedy po raz pierwszy usłyszałem, że będzie coś takiego jak rynek Katalist i można powiedzieć, że od samego początku zacząłem śledzić ten rynek. No aktywnie inwestowałem na tym rynku. Jak pracowałem w serwisie stockwatch.pl, no to tam sporo pisałem o obligacjach, mieliśmy fajne forum internetowe dotyczące tych emisji obligacji, także można powiedzieć, że od samego początku jestem związany z tym rynkiem Katalist. No i jeszcze ten doktorat, który przez kilka lat pisałem, oprócz tego jakieś artykuły naukowe, no a teraz praca trochę po drugiej stronie, doradztwo dla emitentów i działania komunikacyjne skierowane do inwestorów indywidualnych.
No dobra, to powiedz mi, bo znasz rynek z kilku stron, powiedz mi, dla kogo są właściwie obligacje? Mam na myśli zarówno po stronie emitenta, ale też przede wszystkim po stronie inwestora.
No to jest bardzo dobre pytanie. Ja bym je trochę odwrócił i może zadał takie pytanie, dla kogo one nie są, prawda? I myślę, że można powiedzieć, że obligacje tak naprawdę są dla wszystkich inwestorów, oprócz tych, którzy inwestują w Bitcoina albo pasjonują się hazardem, no bo tutaj raczej na rynku obligacji nie będą w stanie zaspokoić swoich emocji, bo aż tyle się nie dzieje. Ale tak, no to są dla wszystkich i myślę, że każdy inwestor powinien przynajmniej rozważyć to, czy w swoim portfelu inwestycyjnym nie powinien części środków trzymać w obligacjach, w ramach dywersyfikacji, w ramach obniżenia ryzyka portfela.
No dobrze, ale to obligacje traktujemy bardziej jako lokatę kapitału, czyli jakąś alternatywę dla lokaty terminowej w banku, czy raczej powinniśmy traktować jako inwestycję, która przynosi nam, nie wiem, 8-7% rocznie?
Myślę, że jest wielka pokusa wśród wszystkich oferujących obligacje, aby trochę je porównywać do lokat bankowych i aby w ten sposób pokazywać tego typu inwestycje. Ja się całkowicie z tym nie zgadzam. Praktyka pokazuje, że jeżeli wybieramy lokaty terminowe w Polsce, w bankach, no to do 100 tysięcy euro jesteśmy zabezpieczeni w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. No i raczej nie analizujemy jakoś przesadnie ryzyka kredytowego danego banku. No wydaje się, że polski system bankowy jest w miarę bezpieczny, no i udaje się tutaj BFG zapanować nad ewentualnymi problemami. W przypadku emisji obligacji to tak nie jest. No tutaj musimy przeanalizować poszczególnych emitentów. No i co tu ukrywać? No trzeba jasno sobie powiedzieć, że inwestowanie w obligacje wiąże się jednak z ryzykiem i myślę, że w żadnym wypadku nie jest to samo, co lokata bankowa. No pewnie wiele osób, słysząc hasło obligacje, ma przed oczami taką fajną reklamę, gdzie jest wnuczek, dziadek, prawda, i sielankowa atmosfera i wszystkim się wydaje, że takie jest właśnie nudne i sielankowe inwestowanie w obligacje. No pewnie inwestowanie w obligacje Skarbu Państwa, bo tego dotyczy ta lokata, takie jest, bo to de facto jest rodzaj jakiejś tam lokaty, prawda? Natomiast inwestowanie w obligacje korporacyjne w żaden sposób nie jest takim sposobem bezpiecznego pomnażania oszczędności. No i jeżeli już byśmy tak porównali lokaty i obligacje, no to myślę, że no tutaj trzeba zwrócić uwagę, że w przypadku lokat no to jest jednak zabezpieczenie przed inflacją i jakiś tam lekki zysk, prawda? No a w przypadku obligacji no można znacznie więcej zarobić, no, ale też można stracić.
No dobrze, bo tutaj wspomniałeś o tym, że są obligacje Skarbu Państwa, które no, można traktować porównywalnie jak lokaty, tak? Że gwarantem tych obligacji jest Skarb Państwa.
Tak, to są obligacje detaliczne Skarbu Państwa.
I to rzeczywiście można traktować jako pewnego rodzaju alternatywę dla lokaty, ale są też obligacje korporacyjne, czyli emitowane przez firmy, mniejsze lub większe. No i tutaj raczej mówi, że ten znak równości zdecydowanie nie przebiega w tym miejscu.
No myślę, że zdecydowanie nie. No inwestowanie wiąże się z ryzykiem i trzeba o tym ryzyku jak najbardziej pamiętać. No mamy tutaj kilka różnych ryzyk związanych z inwestowaniem w obligacje. Nie chciałbym teraz teoretyzować i skupić się tylko na jednym podstawowym ryzyku, no ryzyko kredytowe emitenta, prawda? Czyli sytuacja, w której no, ktoś nie wykupuje tych naszych obligacji. No i myślę, że z perspektywy inwestora indywidualnego no, jest to bardzo poważne ryzyko, ponieważ no, nie słyszałem o tym, żeby komuś udało się odzyskać znaczną kwotę pieniędzy zainwestowanych w obligacje. A ponadto problem jest taki, że z perspektywy inwestora indywidualnego czasami koszty i zachód związany z tym, żeby próbować odzyskać te pieniądze, no jest bardzo duży, prawda? Natomiast no też nie demonizują, jest bardzo dużo różnych emisji obligacji, gdzie można naprawdę zrealizować ciekawą stopę zwrotu przy w miarę bezpiecznej inwestycji.
Zanim przejdziemy do tej kwestii, jak inwestować w obligacje, no to ja bym się zapytał, dlaczego spółki decydują się na emisję obligacji, a nie na przykład kredyt w banku.
Myślę, że nie można tak do końca stawiać pytania, że to jest albo. Myślę, że to trzeba podzielić emitentów na kilka grup, prawda? Jest rzeczywiście na pewno grupa emitentów, którzy rozważają, czy emitują obligacje, czy zaciągają kredyt w banku. No i teraz pytanie jest takie, co wpływa na tę decyzję? Nie do końca są to koszty, ponieważ okazuje się, że koszty emisji obligacji są znacznie większe w wielu wypadkach niż zaciągnięcie kredytu bankowego. No ale są na przykład branże, które w bankach nie są lubiane, branże, gdzie banki chętnie nie udzielają kredytów. No i tacy emitenci po prostu są zmuszeni, żeby finansować się w sposób taki, że emitują obligacje, prawda? Na pewno następna grupa emitentów jest taka, że rzeczywiście jest to sytuacja dużych firm, które chcą po prostu dywersyfikować swoje źródła przychodów. Czyli mamy emitenta, który normalnie jest aktywny na rynku bankowym, zaciąga kredyty, no ale oprócz tego w ramach dywersyfikacji emituje obligacje, no chociażby na przykład PKN Orlen, prawda, no który nie ma żadnego problemu zarówno z emisją długu do inwestorów instytucjonalnych, jak i nie ma problemu z zaciągnięciem kredytu, ale też wykonuje pewien krok i emituje obligacje do inwestorów detalicznych. Natomiast no myślę, że najgorsza sytuacja jest taka, i tutaj pewnie będziemy dalej rozmawiali o tym, jak analizować emitentów, no najgorsza sytuacja jest taka, gdzie emitent po prostu nie ma szans, żeby dostać kredyt bankowy, ponieważ projekt jest zbyt ryzykowny, no i postanawia wyemitować obligacje, prawda. No i w takich wypadkach no musimy bardzo, bardzo tutaj uważać na tego typu przedsięwzięcia. Nie jest tak z automatu, że one zawsze kończą się jakimś niepowodzeniem, no ale ryzyko tego typu inwestycji jest znacznie większe.
Jasne. I żeby tutaj podać jakiś przykład, to taką na przykład branżą, która niezbyt dobrze jest postrzegana w pewnym segmencie działalności, są deweloperzy, którzy kredytu na zakup działki nie dostaną.
Tak, są oczywiście deweloperzy, natomiast historycznie taką branżą, która najwięcej wyemitowała obligacji, jeśli chodzi o liczbę tych serii, liczbę emitentów, w historii rynku katalizm to byli windykatorzy. Ja nawet pisałem doktora do właśnie o obligacjach firm windykacyjnych. No i tam właśnie też jest taki problem, że banki nie do końca wcześniej rozumiały
ten biznes. Jak można pożyczać pieniądze na kupienie złych długów?
Złych długów, w których banki się chcą pozbyć. Dlatego ci windykatorzy no tak chętnie emitowali obligacje. Ale oczywiście windykatorzy, deweloperzy, no to są takie branże, które rzeczywiście w systemie bankowym no nie są najpopularniejsze. To się też wszystko zmienia, ponieważ zarówno u deweloperów sytuacja znacznie się poprawiła niż jeszcze kilka lat temu, jak i windykatorzy pozyskują finansowanie bankowe. No ale to są takie branże rzeczywiście jako dobry przykład.
Jeszcze zanim przejdziemy do tej części praktycznej, jeszcze uporządkujmy jedną rzecz, no bo wyjaśniliśmy kwestię, że spółki emitują obligacje, są różne powody, dlaczego emitują obligacje. Wyjaśnijmy jeszcze jedną rzecz, czym się różni publiczna oferta obligacji od prywatnej, bo myślę, że to jest ważne.
Tak, myślę, że to jest bardzo ważne, ponieważ no, różnice są zasadnicze. Jeżeli chodzi o publiczną ofertę, to ona jest skierowana do szerokiego grona inwestorów, czyli nie ma żadnego ograniczenia. W praktyce chodzi o to, że można po prostu...
Każdy może dostać ofertę.
Tak, i może każdy ją reklamować, prawda? Możemy się o niej dowiedzieć, nie ma żadnego problemu. W przypadku emisji prywatnych, no to jest ona ograniczona do 149 osób i od 2013 roku, od zaostrzenia przepisów ustawy o ofercie, no te 149 osób jest naprawdę bardzo przestrzegane i rzeczywiście nikt więcej nie może się dowiedzieć niż te osoby o tym, że w ogóle jest jakakolwiek emisja obligacji.
No i dlaczego jedne spółki decydują się na ofertę publiczną, a inne na prywatną?
To zależy od tego, kto ma być ostatecznym odbiorcą tego typu emisji. No, na pewno emisja prywatna jest szybsza i tańsza do przeprowadzenia. No, jeżeli na przykład chcemy wyemitować obligacje i mają je kupić inwestorzy instytucjonalni bądź więksi inwestorzy indywidualni, ktoś ma fajną bazę tych inwestorów indywidualnych, czy to jest jakiś private banking, czy jakaś inna tego typu działalność, no to po prostu realizuje sobie prywatną emisję obligacji. Natomiast emisja publiczna wiąże się z tym, że należy sporządzić prospekt emisyjny, który zatwierdza Komisja Nadzoru Finansowego, no i to oczywiście całą procedurę znacznie wydłuża i powoduje, że koszty tej procedury są wyższe. Jeżeli są koszty wyższe, no to taka publiczna emisja jest na prospekcie, jest dostępna tylko dla dużych emitentów, którzy emitują przynajmniej kilkadziesiąt milionów złotych. Oczywiście w tym wspomnianej nowelizacji w 2013 roku wprowadzono możliwość emisji obligacji na podstawie memorandum informacyjnego do 2,5 miliona euro, prawda?
Czyli jest ta trzecia ścieżka.
Tak, czyli to jest ta trzecia ścieżka, też popularna, bo praktycznie w każdym miesiącu jest tego typu emisja. Jest to emisja przeznaczona dla mniejszych emitentów. No i tam no mamy to górne ograniczenie 2,5 miliona euro, ale nie trzeba sporządzać prospektu emisyjnego. No i my jako Inner Value na przykład prowadzimy działania komunikacyjne, myślę, że dla większości tego typu emisji publicznych realizowanych w ostatnich dwóch latach, jakie miały miejsce na naszym rynku. I jako ciekawostkę powiem, no nie jest to tak, że Komisja Nadzoru Finansowego nic nie robi w tego typu publicznych emisjach, no tylko na przykład Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdza takie materiały reklamowe jak banery, mailingi i sprawdza, czy właśnie nikt tam się nie pokusił o takie stwierdzenie, że zysk pewny jak na lokacie, prawda? I nie wymyśli sobie takiego hasła reklamowego. Także KNF ma nad tym pieczę, ale nie zatwierdza tego dokumentu informacyjnego, no nie ma prospektu emisyjnego. No KNF to nadzoruje, no ale to nie jest taka procedura jak w przypadku publicznej emisji na prospekcie.
Czyli podsumowując, są trzy drogi. Prywatna emisja, dom bardzo małej grupy inwestorów i tutaj w ogóle KNF się nie interesuje tym tematem, bo tylko 149 osób.
Tak. No oczywiście zainteresuje się, jeżeli ktoś właśnie przesadzi.
Przekroczy, no jasne.
Przekroczy, to prawda, zacznie reklamować tą ofertę.
Pośrednia ścieżka, czyli jest ta bezprospektowa emisja do 2,5 miliona euro i wtedy jakby KNF kontroluje tylko ten
materiał
przekaz
informacyjny, kontroluje przekaz po prostu, jaki jest związany z tą...
Żeby kogoś nie poniosła fantazja przy reklamowaniu tego produktu. No i trzecia, taka największa, to zazwyczaj już są duże oferty, publiczna emisja obligacji, to są duże firmy, deweloperzy, windykatorzy. Tak. PKN Orlen ostatnio rozpoczął taką ofertę i tu zazwyczaj jest też prospekt emisyjny zatwierdzony, dane finansowe potwierdzone.
No i szeroka kampania reklamowa. Takich emisji było też sporo, z roku na rok jest ich coraz więcej. W zeszłym roku obserwowaliśmy chociażby emisję banków, prawda? Bo Bank Pocztowy, przy którym pracowaliśmy w Inner Value, czy Alior Bank, który robił tego typu też emisję, Getin Bank stale robi emisję, no tak, publiczne emisje obligacji. No teraz KNF zaostrzył przepisy i nie chce pozwalać bankom na tego typu emisje, ale no tych emitentów z prospektem jest bardzo dużo.
Okej, okay. No dobra, no to teraz wiemy, że jakie są rodzaje obligacji. Wiemy, jeśli chodzi o firmy. Załóżmy, że jestem człowiekiem, który nigdy nie inwestował. Do tej pory mam tylko pieniądze na lokacie i chciałbym jakiś wykonać mały krok. Od czego powinienem zacząć, jeśli chodzi o inwestowanie w obligacje?
No, oczywiście w przypadku inwestowania mamy dwa sposoby. No, można inwestować na rynku wtórnym, czyli po prostu można sobie kupić jakieś notowane już obligacje.
Czyli ale tu mówisz o rynku katalizm.
O rynku katalizm, o rynku obligacji katalizm, prawda? Można sobie kupić takie obligacje. No albo można wziąć udział w jakiejś ofercie publicznej, żeby można było...
Czyli porównując to do takiego typowego inwestowania na giełdzie, bo większość naszych słuchaczy pewnie wie, czym są, jest rynek akcji. Możemy kupić obligacje na takim IPO, kiedy one są emitowane, tak, bezpośrednio od emitenta, albo próbować je kupować, jak są notowane, dokładnie, na rynku wtórnym.
No i żeby to zrobić, no to oczywiście trzeba mieć tutaj znaną rzecz, no każdy powinien posiadać rachunek maklerski. No wystarczy prosty rachunek maklerski, nie jest to rachunek, okay, gdzie trzeba jakiś aneks mieć, na przykład jak w przypadku kontraktów terminowych. Prosty, zwykły rachunek maklerski i już możemy zacząć inwestować. Jeżeli jesteś taką osobą, o której wspomniałeś, że masz tylko pieniądze na lokatach i chciałbyś zacząć, to byłaby pierwsza przygoda z rynkiem kapitałowym i z obligacjami tym bardziej, no to myślę, że przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na koszty prowadzenia tego rachunku maklerskiego, żeby nie okazało się tak, że raz na kwartał ktoś nam będzie wypłacał odsetki, no ale koszt na przykład prowadzenia takiego rachunku będzie wynosił 10 zł, no i nam się tak uzbiera, no że wszystkie odsetki no po prostu zostaną zjedzone przez opłaty związane z rachunkiem maklerskim. No i tutaj może pomysł dla strefy inwestorów na sprawdzenie, jaki obecnie jest najlepszy rachunek maklerski do inwestowania tylko w obligacje. W związku z tym, że te wszystkie no inwestycje w obligacje no nie do końca są tak spektakularne jak na rynku akcji, to naprawdę trzeba uważać na koszty, na prowizję, a przede wszystkim na koszt prowadzenia takiego rachunku. No i można zacząć inwestować. Dla tych, którzy inwestują na rynku akcyjnym, myślę, że ciekawostką może być to, że kurs obligacji podawany jest w procentach wartości nominalnej. Zatem, jeżeli widzimy tam na przykład 101, no to nie do końca musi być 101 zł, bo to może być, okay, 101% razy na przykład 1000 zł, prawda? Bo jeżeli nominał jest 1000 zł, albo 101 razy 100 zł i wtedy rzeczywiście mamy 101 zł. No ale to jest taka podstawowa różnica, prawda, w inwestowaniu w akcje i obligacje, że tutaj mamy kurs podawany w wartości nominalnej danego instrumentu.
Ale są dwa rodzaje obligacji. Są jakby o zmiennym oprocentowaniu, no i są obligacje o stałym oprocentowaniu.
Tak. Co ciekawe, na naszym rynku, na rynku obligacji katalizm, większość obligacji to obligacje o zmiennym oprocentowaniu. No i teraz trzeba zwrócić uwagę, że jeżeli rozmawiamy o obligacjach, to bardzo ważne są stopy procentowe, jakie panują obecnie w danym kraju. No jeżeli mamy obligacje o zmiennym oprocentowaniu, to znaczenie tych stóp procentowych jest jeszcze większe, ponieważ to oprocentowanie kształtowane jest w oparciu o stawkę bazową, jaką jest zazwyczaj WIBOR 3-miesięczny albo 6-miesięczny, no plus jakaś marża, prawda?
Czyli lokaty też są w oparciu o WIBOR, tak? 3-miesięczny czy 6-miesięczny. No i w związku z tym, jeżeli mamy zmienną oprocentowaną obligacje, to one wraz ze zmianami stóp procentowych będą się ich, tak, no, oprocentowanie
nie do końca,
zmieniać.
Możemy oczywiście to szacować, natomiast jeżeli mamy obligacje ze zmiennym oprocentowaniem, to nie wiemy, ile do końca inwestycji zarobimy, bo nie wiemy, jaka będzie po prostu poziom stóp procentowych. Jak mamy ze stałym oprocentowaniem, to na przykład, nie wiem, 8% w skali roku przez 2 lata, no to wiemy, ile możemy zarobić już na samym starcie inwestycji. No ale jeżeli mamy WIBOR plus 5%, prawda, marży, no to nie do końca jesteśmy w stanie policzyć na moment startu inwestycji, ile my zarobimy. I to też implikuje jedną bardzo ważną rzecz, że taka jest struktura rynku obligacyjnego w Polsce. Otóż no bardzo dużo odpada transakcji zabezpieczających, prawda? To ma wpływ na obroty, jakie są generowane na kataliście, ponieważ jeżeli większość obligacji jest o zmiennym oprocentowaniu, no to nie potrzeba robić tutaj specjalnych transakcji zabezpieczających, właśnie ryzyko stopy procentowej. No dlatego tego typu rzeczy u nas na rynku nie ma, bo tutaj mamy naturalny hedging.
No dobrze, to jakich stóp zwrotu można oczekiwać na rynku obligacji?
Tutaj też myślę, że trzeba to podzielić na dwie części. Pierwsza część jest taka, to mówimy na przykład o publicznych emisjach, czy o obligacjach, które notowane są w okolicach wartości nominalnej, prawda? No to z historycznej, jeżeli byśmy spojrzeli na historię całego rynku kataliz, na rozkład stóp zwrotu, taki fajny raport publikuje co roku Grant Thornton, to w tym raporcie możemy przeczytać, że przez 7 lat istnienia rynku kataliz, z rozkładu normalnego stóp zwrotu wynika, że można było zarobić od 5 do 7% w skali roku. Tak, takich obligacji było najwięcej. Mhm. Oczywiście historycznie były obligacje na kataliz notowane, gdzie było 18,8%. To jest jakieś tam ekstremum, prawda? No są obligacje, które dają zarobić niecałe 2%. Jakieś obligacje na przykład samorządowe. No i to jest pierwsza część, prawda? Ile można zarobić. Natomiast jest cała druga część rynku wtórnego. No i tam można zarobić dosyć więcej, ponieważ no, tam też spekulujemy na wartości nominalnej danej obligacji. No i historycznie udawało się zarobić nawet niektórym w kilka miesięcy, no razy dwa, prawda, kapitał. No ale to już jest bardziej porównywalne do inwestowania w akcje i to w akcje ryzykownych emitentów, bo tutaj też no po prostu uważamy, jeżeli uważamy, że te obligacje są znacznie niedowartościowane, no to możemy sobie kupić w cenie 50% wartości nominalnej jednej obligacji. No jeżeli ktoś nam odda całość tych pieniędzy, prawda, no to prosta matematyka, zarobimy razy dwa. Takie przypadki były. No natomiast początkującym inwestorom zdecydowanie nie polecam takiej strategii inwestycyjnej.
Powiedz mi, bo jest coś takiego jak ocena kredytowa emitentów, czyli tak zwane ratingi. Jakby, no oczywiście znamy wszyscy agencje ratingowe, które nadają ratingi krajom, ale też mogą nadawać ratingi spółkom. Czy w ogóle coś takiego ma sens? Czy śledzić tego ratingi, tego rodzaju jakby oceny ratingowe dla spółek?
Zdecydowanie trzeba śledzić tego typu rodzaju ratingowe, oceny ratingowe dla spółek, natomiast no jest to znacznie bardziej złożony problem niż by się wydawało. Od kilku lat mówi się w Polsce o tym, aby powołać własną agencję ratingową, no bo problem jest taki, że te ratingi są dostępne tylko dla największych emitentów i one są po prostu drogie, prawda?
Mhm. Znaczy małej spółce po prostu się nie opłaca
się, w żaden sposób zapłaci. Się nie opłaca, żeby zapłacić za taką ocenę ratingową agencji z pierwszej trójki, prawda? Które wszyscy znają tego typu agencje. No i dużo się mówi o tym, żeby zrobić polską agencję. Oczywiście no ja nie mogę tutaj mówić, prawda, że skoro cały świat używa ratingów, no to Polacy nie powinni ich używać. Natomiast no myślę, że nadal nie znaleziono ciekawej formuły, w jakiej miałoby to być zrobione. No podstawowy problem jest taki, no kto sprawi, że te ratingi będą tańsze i bardziej dostępne. No mhm. Jeżeli coś ma być taniego, no to pytanie o jakość tego, prawda? No i pytanie, kto ma taką agencję zarządzać? Były pomysły, żeby robiła to giełda, no ale tam był ewidentny konflikt interesu, no bo giełda prowadzi też rynek, prawda? No i pytanie, w jakiej formule to zorganizować. Natomiast wydaje mi się, że kluczowa kwestia jest taka, na jakie te ratingi będą. No, żeby się nie okazało, że te ratingi są bardzo konserwatywne i się okaże, że większość obligacji notowanych na katalizie ma rating B albo C, prawda? Czyli one nie do końca są inwestycyjne. No nie może też iść to w drugą stronę, że się okaże, że jest wszystko super i wszyscy mają ratingi 3 razy A, prawda? A ponadto boję się jednej rzeczy, że jeżeli pojawią się ratingi i będą one powszechnie dostępne, albo na przykład giełda będzie zachęcała emitentów poprzez nie niższe opłaty do tego, żeby mieli tego typu rating, no to boję się sytuacji takiej, co się stanie, jak taka agencja ratingowa się pomyli, prawda, bo te ratingi, no to są jakieś oceny, prawda, próba przewidzenia czegoś, co się zdarzy, natomiast no, nikt na 100% nie powie, jak będzie wyglądała przyszłość.
Nikt
prawda?
Nie zna przyszłości.
No nikt nie zna przyszłości i boję się sytuacji, co się stanie, gdy jakaś spółka będzie miała bardzo wysoki rating i ona po prostu zbankrutuje, no to wtedy będzie problem, że inwestorzy indywidualni no będą mieli pewnie pretensje do tego typu agencji ratingowej, także problem jest złożony. Kibicuję tutaj wszelkim rozwiązaniom, deklaruję chęć wzięcia udziału, że ktoś by czuł, że mogę coś wnieść do tego typu inicjatywy. Natomiast myślę, że nie znaleziono jeszcze dobrej formuły na tą polską agencję ratingową.
No dobrze, no ale to zagraniczne agencje ratingowe też się mylą, tak? Standard & Poor's i wszyscy. No jakoś to przetrwały.
Tak, no przetrwały kryzys, natomiast no tutaj pomysł jest taki, aby ratingi miały firmy te najmniejsze nawet, prawda? No największe agencje ratingowe no wydają ratingi dla międzynarodowych korporacji. Oczywiście one mogą się pomylić, no ale tam wtedy jest bardzo dużo inwestorów instytucjonalnych, którzy są zaangażowani w dane papiery i pewnie też mają własne działy analiz i to śledzą. Natomiast no ja boję się po prostu reakcji polskich inwestorów indywidualnych, którzy no, mogą mieć pretensje, nie wiem czy uzasadnione, czy nieuzasadnione, że ktoś ich tym ratingiem wprowadził w błąd, bo najgorsza sytuacja moim zdaniem byłaby taka, gdyby wszyscy mieli te ratingi, ratingi. No i po prostu strategia inwestycyjna polegałaby na tym, że ktoś sobie po prostu wybiera ratingi, nie zastanawia się, sam zdroworozsądkowo nie myśli, no i tak sobie po prostu inwestuje. No i będzie pewnie próbowałby później zrzucić odpowiedzialność na tą agencję.
A powiedz mi, czy podczas wybierania, no bo widać, że największym ryzykiem tutaj jest niewypłacalność emitenta, czy podczas wybierania potencjalnych celów inwestycyjnych dobrym jest filtrem historia emitenta, która to już jest jego emisja obligacji, czyli taki wybrać, że lepiej wybrać tych, którzy już kilka emisji zrobili, niż tych, co robią pierwszą?
Myślę, że nie ma takiej złotej reguły. Jeżeli ja miałbym mówić coś o regułach wybierania emitentów, no to przede wszystkim zwróciłbym uwagę na to, czy ta firma w ogóle już jest dostępna na rynku kapitałowym. Czyli ja bym radził zdecydowanie wybierać firmy, które są notowane na głównym rynku warszawskiej giełdy.
Czyli są notowane na giełdzie.
Tak, ale na giełdzie na głównym rynku, nie na rynku Connect, gdzie są to mniejsze firmy obarczone większym ryzykiem. Okay. Czyli szukamy firmy na głównym rynku warszawskiej giełdy.
Pierwsze zasady.
Tak, i dlaczego ta pierwsza zasada jest o tyle ważna? Ponieważ mamy dostęp do informacji. Są raporty okresowe, są przeglądy sprawozdań przez biegłego, prawda? Może mamy taką firmę, wybierzemy sobie, gdzie są analitycy, którzy obserwują tego typu firmy. Czyli pierwsza zasada, wybieramy firmę z głównego rynku warszawskiej giełdy. No druga rzeczywiście zasada, na którą bym zwrócił uwagę, to jest to, czy ktoś już miał do czynienia z obligacjami, czy już emitował obligacje. No ale to też nie do końca sprawdza się we wszystkich sytuacjach, prawda? Bo to, że właśnie PKN Orlen stwierdził, że zdywersyfikuje sobie źródła kapitału i skieruje część obligacji inwestorom indywidualnym, no wcale nie oznacza, że jeżeli wcześniej tego nie robisz, ta pierwsza emisja Orlenu no, była jakoś wysoce ryzykowna, prawda? No ale rzeczywiście lepiej sprawdzić, czy ktoś już miał taką emisję i czy udało mu się spłacić te obligacje. No i kolejna zasada jest taka, żeby jednak dbać o tą swoją inwestycję. No po to jest ten rynek katalizm, że w odpowiednim momencie, no można przynajmniej próbować wyjść z inwestycji, prawda? Mm-hmm. To nie jest tak, że jak kupimy 3-letnie obligacje, to powinniśmy już przez te 3 lata te obligacje trzymać i o nich zapomnieć. Oczywiście życzyłbym samych tylko takich inwestycji, natomiast no, trzeba patrzeć, co się dzieje w tych firmach. No i właśnie dzięki temu, że taka firma jest na głównym rynku, no to mamy co kwartał naprawdę porcję konkretnej wiedzy na jej temat. Kiedyś udało mi się zauważyć taką prawidłowość, że jeżeli spojrzy się na przykład na notowania emitenta, no to drastyczny trend spadkowy był sygnałem, że za 3-4 kwartały no pojawi się jakiś problem z obligacjami, prawda?
Mówisz o kursie akcji, że drastyczny akcji, tak. Spadek kursu akcji.
Tak, drastyczny spadek kursu akcji zwiastował, że za 3-4 kwartały będzie problem czy to z kursem obligacji, czy to w ogóle z samym wykupem, no bo skoro inwestorzy, akcjonariusze stwierdzili, że coś się dzieje złego z tą firmą, tak. Wyprzedają te akcje, no to za chwilę będzie problem pewnie też z wykupem. Także też patrzmy na kurs akcji danego emitenta i to też trzeba jakoś tam sprawdzać.
A branże? Jakieś bardziej ryzykowne, mniej ryzykowne branże?
Ja myślę, że trzeba przede wszystkim do wszystkich inwestycji podchodzić zdroworozsądkowo. Jeżeli są jakieś bardzo ryzykowne branże, małe firmy, które chcą pozyskać kapitał z emisji obligacji, no to patrzmy, prawda, na te prognozy, na ten model biznesowy i rzeczywiście ten model biznesowy potrzebuje kapitału dłużnego, aby móc się rozwijać. No i myślę, że też trzeba spojrzeć na historię emitentów pod tym kątem nie tyle emisji obligacji, tylko co udało się wcześniej takiemu emitentowi zrobić. Czy firma szybko rośnie, czy firma rośnie wolno, ile firma ma lat, co jej się udało, jaką ma pozycję rynkową, prawda? To wszystko sprawia, że no nasza inwestycja może być obarczona niższym ryzykiem, jeżeli będziemy to wszystko analizowali.
Tutaj jeszcze możemy dodać jedną rzecz, że w przypadku już konkretnej analizy jakichś sprawozdań finansowych, jednak kluczowe dla nas jest to, żeby po prostu firma miała wystarczająco pieniędzy, żeby miała odpowiednią płynność, aby wykupić albo zrelować te obligacje.
Dokładnie.
Iż jakby perspektywy rozwoju takie długoterminowe, no oczywiście one sprzyjają, bo to wtedy łatwiej znaleźć finansowanie, ale ogólnie rzecz biorąc kluczowa jest tak naprawdę płynność, tak. Bo my żadnej premii za rozwój biznesu w przypadku obligacji nie mamy.
Nie, raczej na polskim rynku nie ma tego typu emisji obligacji, zresztą obligacje zamienne na akcje się nie sprawdziły, to było kilku emitentów, którzy coś takiego robili, to nie spotkało się z zainteresowaniem inwestorów indywidualnych, zatem nie ma żadnej premii, no i trzeba patrzeć na przepływy pieniężne u danego emitenta i myślę, że tutaj znane przysłowie cash is king jest zdecydowanie najważniejsze.
Okej, wiemy, że możemy kupić obligacje z rynku Catalyst te, które są notowane, już tam wchodzimy, po prostu składamy przez biuro maklerskie jakieś zlecenia. A gdzie szukać ofert obligacji, no takich na IPO, tak? Kiedy mamy emisję, czy są jakieś miejsca, gdzie są zebrane te wszystkie obligacje, oferty w jednym miejscu?
Myślę, że to jest też pytanie o to, skąd czerpać wiedzę o obligacjach, prawda? I może od tego zacznijmy. Niestety problem jest taki, że obligacje w Polsce ciągle traktowane są jako taka niszowa sprawa. W dużych mediach finansowych o obligacjach pisze się właśnie, gdy jest bardzo duża emisja publiczna danego emitenta, wspomniany ten Orlen, prawda? No albo gdy jest jakaś afera związana z obligacjami. To są dwa momenty, kiedy pisze się o obligacjach. Dlatego trzeba szukać w specjalistycznych serwisach internetowych informacji o obligacjach. Myślę, że nie będzie kłopotu, aby znaleźć tego typu serwisy. No, Strefa Inwestorów sporo pisze, no oczywiście obligacje.pl
na pewno
kiedyś Stockwatch sporo pisał, teraz jakby trochę mniej o tych obligacjach. Są blogi finansowe, które powstają i są przeznaczone dla obligatariuszy, także w sieci tych informacji jest na pewno sporo. No jeżeli jest właśnie taka publiczna emisja obligacji, to jest bardzo duża szansa, że tam dostaniemy informację o tym, że tego typu emisja ma miejsce, ale oprócz tego mamy kilka takich domów maklerskich, które można powiedzieć liderują na tym rynku. No, bezapelacyjnym liderem, jeżeli chodzi o publiczne emisje obligacji na podstawie memorandum, jest Polski Dom Maklerski. Myślę, że warto się z nimi skontaktować, jeżeli ktoś się interesuje tego typu emisjami, i zostawić po prostu swoje dane, oni się później odezwą. No ponadto duże biura maklerskie, które są znane na rynku akcyjnym, no, prowadzą publiczne emisje obligacji, te prospektowe. Także jeżeli mamy tam rachunek, no to też nie będzie problemu z informacją, aby się o tym dowiedzieć. Natomiast tak, jeżeli, żeby mieć taki przegląd rynku, no to trzeba śledzić te wspomniane serwisy internetowe. No i patrzeć też na te reklamy, bo o tym mówiliśmy wcześniej, że rzeczywiście w przypadku publicznych emisji, no te budżety reklamowe są i widać te po prostu reklamy.
No bo wspomniałeś o tym, że właśnie o obligacjach w mediach możemy przeczytać, jak jest afera albo jak jest duża emisja. No i tak, jeżeli popatrzymy na te dane, no to na tle innych rynków polski rynek obligacji wydaje się być dużo mniejszy niż rynek w wielu innych krajach. No jakie są twoim zdaniem największe bariery rozwoju rynku obligacji? Cały czas te, zwłaszcza komercyjne obligacje, są traktowane jakiś taki produkt niszowy, a nie jakąś taką realną alternatywę dla oszczędzania pieniędzy.
Tak jest rzeczywiście, natomiast trzeba też jasno powiedzieć, że to się zmienia, że udział obligacji w finansowaniu firm ciągle rośnie i w przestrzeni ostatnich lat naprawdę on się zwiększył i te obligacje stają się coraz popularniejsze. No w regionie już wyglądamy całkiem w porządku, jeśli się spojrzy na taki wskaźnik wartość wyemitowanych obligacji versus PKB, no u nas to jest powyżej 10% i ten wskaźnik się podwoił na przestrzeni ostatnich lat.
Duży skok,
ale w Europie Zachodniej to jest od 50% w górę, prawda, także potencjał co do wzrostu jest jeszcze gigantyczny. Natomiast no my tutaj w Polsce no nadganiamy to. Ktoś kiedyś mi zadał pytanie, dlaczego na przykład w Czechach znacznie bardziej rozwinął się rynek obligacyjny, a nie rynek akcyjny, a w Polsce jest na odwrót, prawda? No myślę, że jedną z kluczowych kwestii jest to, że myśmy mieli otwarte fundusze emerytalne, które no sprawiały, że kapitału było u nas pod dostatkiem i emisję akcji prowadzili praktycznie wszyscy, łącznie ze spółkami z Ukrainy, które chciałyby tutaj być. No i łatwiej było po prostu pozyskać kapitał akcyjny niż obligacyjny. Myślę, że stąd no ten rynek obligacyjny u nas się nie do końca tak rozwinął. No ale oczywiście podstawowa kwestia jest taka, że u nas ciągle wszyscy przedsiębiorcy przyzwyczajeni są, że po kapitał idzie się do banku. U nas 80% zapotrzebowania na finansowanie jest realizowane z banków, jeżeli się spojrzy na raporty NBP. No drugim takim źródłem jest leasing i dopiero gdzieś tam są emisje obligacji albo emisje akcji. I co ciekawe, w ostatnich latach z emisji obligacji pozyskuje się więcej kapitału niż z emisji akcji, także no to się rozwija. Jeżeli chodzi o bariery, jakie są, to na pewno tutaj jest właśnie kwestia trochę tej mentalności i przekonania inwestorów do tego, aby kupowali tego typu obligacje. No mamy tam blisko pod biliard złotych na lokatach i na rolach i wszyscy pewnie się czają na te pieniądze inwestorów indywidualnych. No gdyby część tych pieniędzy popłynęła na rynek kapitałowy, w tym na rynek obligacyjny, to myślę, że rozmawialibyśmy o całkowicie innej sytuacji niż jest obecnie, ale też myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że na przykład jest bardzo duży rynek międzybankowy obligacji. Są takie pomysły, aby ten rynek no, nadzorowała giełda i aby giełda była organizatorem dla tego rynku. No plus, myślę, że barierą taką w rozwoju, w inwestowaniu jest to, o czym się od dłuższego czasu mówi, no aby znaleźć jakieś zachęty dla inwestorów indywidualnych, żeby inwestowali w te obligacje. Zachęty, no czytaj, zwolnienia podatkowe, które mogłyby, prawda, tutaj zachęcić do inwestycji długoterminowych.
Wspomniałeś o tym ponad bilionie na lokatach terminowych w bankach. To nie jest tak, że jakby... No banki mają tak dobrze, bo mają taką nadpłynność, że no nie zależy im jakby na rozwijaniu rynku obligacji, no bo to zawsze wiąże się z odpływem kapitału z ich lokat i w związku z tym niechętnie jakby promują te rozwiązania.
No myślę, że to jest jakaś tam śmiała teza, prawda? Natomiast pytanie, jak do tego wszystkiego podejdą przedsiębiorcy. I myślę, że nic tak dobrze nie działa, jak pamiętacie wiele lat temu, no wielkie prywatyzacje, prawda? Które rozruszały rynek akcyjny, no. Myślę, że nic by tak dobrze nie zadziałało, jak wielkie emisje obligacji właśnie dużych firm, takich jak ten wspomniany już tutaj kilkukrotnie Orlen. No jest jeszcze bardzo dużo wielkich polskich przedsiębiorstw, które mogłyby tego typu emisje dla inwestorów indywidualnych przeprowadzić i może to by zachęciło po prostu ludzi do zainteresowania się tego typu rynkiem. No mówi się o obligatariacie obywatelskim, gdzieś kiedyś słyszałem, czy o obligacjach dla obywateli. Oczywiście można trochę do tego podchodzić z przymrużeniem oka, pamiętając akcjonariat obywatelski, ale myślę, że sama idea jest jak najbardziej słuszna i to na pewno pomogłoby zachęcić ludzi do inwestowania w obligacje.
To teraz wspomnijmy o tym PKN Orlen, bo myślę, że tutaj warto by było jedno powiedzieć, no bo to jakby PKN Orlen zamknął pierwszą transzę emisji swojego programu emisji obligacji, chyba z tego co pamiętam, 1 mld złotych cały program przewiduje, no i jakby pierwsza transza zamknęła się pełnym sukcesem, tak, nawet była jakaś redukcja, tam był taki nietypowy algorytm, ale już nie, zostawmy to, w każdym razie pierwsza emisja obligacji zakończyła się sukcesem, no ale powiem szczerze, że no to nie było jakoś pozytywnie odebrane przez inwestorów, takich typowych inwestorów akcyjnych, że jakby oferta jest niewystarczająco atrakcyjna, no bo tam było 1% marży powyżej WIBOR. Wydaje mi się, że właśnie tego rodzaju oferty są w stanie przyciągnąć większe grono obligatoriuszy na
rynek. Tylko zależy o kim rozmawiamy, no bo jeżeli ktoś, tak jak wspominaliśmy, inwestuje sobie w Bitcoina, oprócz tego poprawi tą inwestycję w jakąś malutką spółkę na New Connectie i szuka stopy zwrotu 500% w skali miesiąca, to dla niego nie ma szans, żeby zainteresował się obligacjami. Oczywiście są inwestorzy, powiedzmy, dywidendowi, no, którzy już tutaj liczą kilkanaście procent w skali roku i to dla nich jest ciekawa alternatywa. No i tutaj taki PKN Orlen, no też nie będzie dla nich jakoś super atrakcyjno. Trudno wymagać tego, aby dany emitent płacił specjalistyczną premię za to, żeby zachęcić ludzi do inwestowania. No, takie rzeczy się nie dzieją. No ale jeżeli ktoś ma dosyć sporo środków i trzyma je na przykład na koncie oszczędnościowym, bo martwi się o płynność, prawda, no to może sobie kupić właśnie taką obligację PKN Orlen i też nie będzie może żadnego problemu, żeby ją sprzedać na rynku katalizm, bo tam na pewno będzie obrót. O takich inwestorów czy tam oszczędzających tego typu emisja na pewno walczy i to jest dla nich jakoś atrakcyjne.
Bo z jednej strony ta oferta oprocentowania musi być wystarczająco atrakcyjna, żeby PKN Orlen był gotowy tyle zaproponować inwestorom, no bo to też nie jest firma, fundacja charytatywna, ale z drugiej strony też trzeba pamiętać o tym, że jakby z drugiej strony jednak trzeba też pamiętać o tym, że są inwestorzy, którzy mają, znaczy ludzie, obywatele, którzy mają na rachunku dużo więcej pieniędzy niż te 300 czy 100 tysięcy euro i w przypadku tak. Ich już ten BFG, zabezpieczenie, gwarancja.
Dokładnie, prawda? Dokładnie, jeszcze pamiętajmy o takich, o tego typu inwestorach, którzy dysponują no, bardzo dużym kapitałem i nawet gdyby podzielili na wszystkie banki swoje oszczędności,
to się wszystko liczy
raz, prawda, w danym banku nie wystarczyło im po prostu zabezpieczenia dla tego BFG, dlatego dla nich to też jest taka oferta. Jeżeli chodzi o oprocentowanie tego typu emisji właśnie wspomnianego Orlenu, to jest, tutaj trochę wrócę do mojego świata naukowego, no gra popytu i popytu i podaży, prawda? Na koniec dnia te obligacje się sprzedały, to znaczy, że była redukcja, to znaczy, że oprocentowanie było dobre, prawda? No, jeżeli by się nie sprzedały i główne narzekanie byłoby na oprocentowanie, to zostało źle to dopasowane.
Porozmawiajmy jeszcze na koniec o tym katalizm, no bo już 8 lat, tak?
Tak. 30 września 2009 roku ruszył ten rynek Catalyst.
Śledzisz ten rynek od samego początku. Jak myślisz, czy on spełnił oczekiwania, jakie w nim pokładano?
Myślę, że zdecydowanie spełnił oczekiwania, ponieważ wypełnił lukę w finansowaniu polskich firm. Oczywiście no to jest tak samo jak z autostradami. No one są oczywiście potrzebne. Pytanie, czy można było zrobić coś szybciej i lepiej. No tak samo z Catalystem. On zdecydowanie był potrzebny. Pytanie, czy można było coś zrobić szybciej i
no
lepiej.
No i co można było zrobić lepiej?
Ja myślę, że z perspektywy takiego inwestora indywidualnego, bo do nich jest ten podcast, a może być do nas, bo wszyscy jesteśmy inwestorami, no to myślę, że zabrakło trochę takiego położenia nacisku na edukację. Myślę, że nie do końca ludzie zdają sobie sprawę, z czym związane są emisje obligacji. Jest bardzo dużo różnego rodzaju pośredników, którzy oferują obligacje i myślę, że wiele osób zainwestowało w obligacje i później straciło jakieś pieniądze. Nie do końca zdają sobie sprawę, jaki to jest właśnie instrument. Czy to jest właśnie ta lokata, że tutaj mamy na lokacie 3%, ktoś mi daje 6%, no to super, ja biorę tu inwestycje, czy jednak jest to jakieś ryzyko. I myślę, że zabrakło zdecydowanie tej edukacji i działań, które by promowały ten rynek. Tak jak też wspomniałem, no jak już tak się utarło, że o tych obligacjach no, pisze się rzadko i nie jest to główny temat w mediach finansowych, a jeżeli się spojrzy strategicznie z punktu widzenia całej gospodarki i to na świecie, prawda, to obligacje to jest większy rynek niż rynek akcyjny.
No tak, to trzeba zaznaczyć tak. Zdecydowanie,
to
że...
To nie jest tak w Polsce. W Polsce rynek akcyjny jest większy, natomiast na świecie to rynek obligacyjny jest większy. Tam się robi największe transakcje, także to nie jest tak, że o tych obligacjach się nie powinno nigdzie informować. Także no szkoda trochę, że zabrakło tej wiedzy. No ciągle jest to pytanie o tą agencję ratingową i jej udział tutaj, jej rolę w całej architekturze rynku Catalyst. No zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie, ale myślę, że powstanie rynku Catalyst na pewno było potrzebne. Myślę, że to już jest też taki trochę okres, w którym można byłoby przeprowadzić jakieś reformy na tym rynku Catalyst i jak powołany zostanie nowy prezes giełdy, to mam nadzieję, że też nie zapomni o tym rynku Catalyst i coś w tym kierunku tutaj się zmieni. No ale trzeba ocenić pozytywnie te 8 lat.
No dobrze, a jak będzie wyglądać Catalyst za kolejne 8 lat, twoim zdaniem? Czy mogą stać się obligacje jakimś takim atrakcyjnym sposobem finansowania dla firm konkurencyjnych w stosunku do kredytu w banku?
Wierzę, że staną się coraz bardziej znaczące. Nie wiem, czy to będzie konkurencja w stosunku do kredytu bankowego i obligacje zaczną wypierać kredyty bankowe. Myślę, że będą fajnym uzupełnieniem kredytów bankowych. Obligacje to też trochę inny instrument. No, w bankach trzeba spłacać raty kapitałowe w wielu wypadkach, prawda? No tutaj jest bardziej taka rata balonowa, bo na sam koniec musimy oddać kapitał. Także w wielu branżach no, to jest jeden z kluczowych czynników, dlaczego ktoś się tę branżę finansować przez obligację. Wspomnienie w indykatorze, że deweloperzy, właśnie to jest jeden z głównych czynników ich inwestowania. Także wierzę, że za następne 8 lat rynek Catalyst będzie miał znacznie większe znaczenie. Wierzę w to, że pojawią się rzeczywiście ulgi inwestycyjne dla inwestorów indywidualnych i będzie się po prostu opłacało inwestować w obligacje bardziej na przykład niż w lokaty bankowe, bo jeżeli ktoś długoterminowo będzie kupował takie obligacje, to powinien mieć premię właśnie za to, że inwestuje w ten sposób. Także ja myślę, że za 8 lat, jeżeli będzie nam dane, to porozmawiamy o 16-leciu rynku Catalyst i będziemy tutaj w bardzo, bardzo dobrych nastrojach.
To właśnie jak się poczyta w tych książkach amerykańskich, to tam zawsze jest powiedziane, że wszyscy się pytają o akcje na bankietach bankierów inwestycyjnych, a tak naprawdę oni najwięcej pieniędzy zarabiają na obligacjach, tak?
No to wierzmy, że na nasze domy maklerskie, które narzekają na to, że ciągle koniunktura im nie sprzyja, no to że też dożyją takiego momentu, że na tych obligacjach będą generować największe zyski.
W końcu zrozumieją, że to nie na akcjach jest pieniądz, tylko największy jest na obligacjach. Dobra, to na koniec jeszcze z tego, co jakby powiedziałeś na temat 8 lat Catalyst, to trochę zabrakło tej edukacji. Rozumiem, do czego zmierzasz, że wiele ludzi jednak wciąż uważa, że obligacja to jest taki super bezpieczny instrument, kojarzy to z obligacjami Skarbu Państwa i niestety to jest wykorzystywane przeciwko tym naiwnym inwestorom.
Dokładnie tak.
I gdzie szukać w związku z tym jakiejś edukacji, informacji na temat tego, jak inwestować w obligacje?
No niestety też zostały te specjalistyczne serwisy internetowe, o których tutaj rozmawialiśmy, fora internetowe, gdzie inwestorzy wymieniają się informacjami.
Znasz jakieś książki, które mógłbyś polecić
Nie, były jakieś poradniki wydawane przez giełdę, to bardziej z perspektywy emitentów, jak po prostu wejść na rynek obligacji, pozyskać kapitał. Nie znam żadnej książki, która mówiłaby o inwestowaniu w obligacje w polskich realiach, prawda? Bo tak jak wspomnieliśmy o obligacjach i o teorii obligacji, bardzo dużo powstało różnego rodzaju opracowań, natomiast no, teoria rozmija się z praktyką inwestowania z perspektywy inwestora indywidualnego w Polsce i ta teoria oczywiście jest ważna i pewnie wiele osób, które kończyło studia ekonomiczne, słyszało o duration, o zmodyfikowanym duration, umie to policzyć, natomiast jakby trzeba było im kupić obligacje na rynku katalisty, pewnie nie wiedzieliby, jak to zrobić. I to jest jakiś tam problem. Także brakuje tych periodyków. No pewnie były gdzieś jakieś szkolenia organizowane przez giełdę, no ale na przykład mamy coś takiego jak szkolenia organizowane przez Domy Maklerskie związane z inwestowaniem w akcje i wydaje mi się, że w obligacje czegoś takiego nie było, no bo niestety dalej to jest dla tych domów maklerskich mały biznes i nikt nie chce w to inwestować. No nie słyszałem o wielkiej kampanii edukacyjnej, że nie w każdym mieście wojewódzkim jest szkolenie dotyczące inwestowania w obligacje. Chyba czegoś takiego nie było, a szkoleń o inwestowaniu w akcje naprawdę można znaleźć sporo, prawda? Także no, tej edukacji brakuje, no ale w tych specjalistycznych serwisach internetowych na Strefie Inwestorów też miałem kiedyś taki cykl.
No właśnie, jest kilka twoich artykułów na Strefie Inwestorów.
O tym mniej więcej, o czym dzisiaj rozmawiamy, mam nadzieję, że to są jakieś przydatne artykuły i pewnie na początek wystarczą.
No na pewno jeszcze jest obligacje.pl i tutaj zaczyna się pojawiać problem.
No na pewno są jeszcze obligacje.pl i wymieniliśmy dwa serwisy i rynek obligacji blogspot.com jest jeszcze też taki.
Tak, no to też taki, podlinkujemy.
Taki blog, prawda? Tak, to podlinkujmy. No i będziemy musieli się mocno zastanowić, kogo tutaj jeszcze dać, bo sami widzimy, że nie ma tutaj 15 serwisów internetowych, gdzie można zdobyć tą wiedzę i 5 książek. No tak to niestety nie wygląda.
No więc nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na obligatoriat obywatelski, który został zapowiedziany i być może wtedy coś się zmieni.
Być może, tak jak mówiłem, no pewnie trochę patrzymy na to z przymrużeniem oka, ale sama idea promowania tego typu inwestowania myślę, że jest słuszna. Nie wiem, czy akurat obligatariat obywatelski to jest najlepsza nazwa, ale no trzeba trzymać kciuki, żeby rzeczywiście coś się w tym zmieniło.
Na pewno trzeba trzymać kciuki, no bo widać, że tutaj ten rynek jest perspektywiczny. Rzeczywiście to może być jakąś taką alternatywą, czymś pomiędzy rynkiem kapitałowym, inwestycjami wysokiego ryzyka, a takim kieszeniem pieniędzy na lokacie terminowej. Więc myślę, że w przypadku takiego szerokiego grona społeczeństwa, a widać, że jednak po tym kryzysie z 2008 roku no, inwestorzy się mocno sparzyli do akcji.
Tak, mają dużą awersję do ryzyka i należy to po prostu właśnie wykorzystać. No tylko, żebyśmy nie wylali dziecka z kąpielą i właśnie, no bez tej edukacji, możemy po prostu sami sobie wywołać kolejny problem, bo będą inwestorzy narzekali na to, że nie byli świadomi tego, jakim instrumentem są obligacje. No, to nie są te lokaty bankowe i to nie są obligacje detaliczne Skarbu Państwa i mówię to wszędzie i będę to zawsze wszędzie każdemu powtarzał, bo myślę, że bardzo wiele osób sobie nie zdaje z tego sprawy i później oni są wykorzystywani.
No okej, no to myślę, że to wszystko, co dzisiaj. Wiem, że nie wyczerpaliśmy tematu, no ale to jest, powiem szczerze, że obligacje są takim dziwnym instrumentem, że im człowiek więcej się nimi interesuje, tym widzi, że one są coraz bardziej skomplikowane.
Tak, no ja też tak na samym początku myślałem, że te obligacje są trochę nudne, a później zacząłem się wgryzać w temat, a nawet mi się udało doktorat napisać, także temat jest naprawdę szeroki i każdy znajdzie sobie tutaj coś ciekawego dla siebie.
A na przykład w przypadku akcji jest trochę na odwrót. Na początku się wydaje, że to jest takie skomplikowane, nie wiadomo o co chodzi, a później koniec końców to jest prosta sprawa, tak?
Tanio kupić, drogo sprzedać. Tak, tutaj nie do końca tak jest.
Nie do końca tak jest, więc no w przypadku rzeczywiście kwestii obligacji edukacja, jeszcze raz edukacja. No i to wszystko, no bardzo dziękuję ci za, jesteś pierwszym gościem.
O, to niezmiernie mi miło. W oczekiwaniu na obligatariat obywatelski tutaj bardzo dziękuję za zaproszenie.
Miejmy nadzieję, że nie ostatnim. Także jeszcze raz dziękuję za uwagę. Ja tradycyjnie, jeżeli macie jakieś pytania na temat obligacji, to oczywiście zadawajcie je. Piszcie czy na Strefie Inwestorów, czy na Facebooku, czy na iTunesach i innych tych serwisach. My na pewno będziemy śledzili te komentarze, bo być może uda nam się zebrać wasze pytania i być może coś w przyszłości jeszcze przygotować na temat bardziej o charakterze edukacyjnym na temat rynku obligacji.
Tak, zdecydowanie zachęcamy do kontaktu.
Jeszcze raz dziękuję za uwagę. Ja pozdrawiam i życzę dużych zysków, a ty, Kamil, co robisz?
Ja życzę bezpiecznych inwestycji w obligacje. No i też oczywiście pozdrawiam.
Do usłyszenia. To już koniec podcastu 21% rocznie. Dziękujemy, że jesteś z nami. Oceń, skomentuj, udostępnij znajomym i napisz nam, co myślisz o podcaście. Czego ci zabrakło? Co ciebie interesuje? Jaki temat powinniśmy poruszyć? Pisz na adres podcast@strefainwestorów.pl. Pamiętaj też, że wszystkie opinie zawarte w podcaście mają charakter edukacyjny i nie stanowią rekomendacji zawarcia transakcji w rozumieniu ustępu 3 rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu artykułu 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Autorzy podcastu dołożyli wszelkich starań, aby zawarte w nim informacje były rzetelnie sprawdzone. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych powinieneś jednak wszystko sprawdzić sam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.